Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Mamy w Polsce regresywny system podatkowy, tym bardziej korzystny, im ktoś bogatszy. Rozkwit jednoosobowych działalności gospodarczych, które często tylko udają firmy, by płacić niższe podatki i składki. A awantura o Polski Ład ostatecznie jeszcze dorzuciła korzyści osobom należącym do grupy 10% najlepiej zarabiających. I to niemal wyłącznie im. Ba, to nikt inny, a polska lewica w osobie Leszka Millera lata temu wprowadziła podatek liniowy, narzędzie podatkowe najbardziej generujące nierówności. I nadal słyszymy w mainstreamie, że w Polsce mamy zamordyzm, państwo nas okrada, a jedyną wolnorynkową alternatywą jest konfederacja. Wszystko poza nią to socjalizm. Czy alternatywna wobec PiS wizja Polski musi mieć twarz Leszka Balcerowicza albo Sławomira Mentzena? O tym porozmawiam dzisiaj z Janem Zygmuntowskim, ekonomistą, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Zaciekawił mnie w ostatnich dniach po tych sondażach pokazujących, że Konfederacja jest trzecią siłą aktualnie w parlamencie, byłaby gdyby do wyboru doszło w tej chwili. Zainteresował mnie cytat z Twittera. Maria Libura napisała tak. Młodzi mężczyźni z klasy ludowej znów zagłosują przeciw własnym interesom. Za wolnorynkowizmem i kultem zapieprzu, tutaj sama się cenzuruje, który robi z nich niewolników rodzimych Januszeksów i globalnych Amazonów. Znowu zagłosują przeciw własnym interesom. Ja chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na początku na ostatnie badania naukowe Jakuba Sawulskiego między innymi i Nikodema Szewczaka, którzy wskazali, co stało się z narracją wokół Polskiego Ładu. To znaczy 40% wszystkich cytatów ekspertów w publikacjach największych codziennych gazet w Polsce to były środowiska przedsiębiorców. Bardzo rzadko
dodajmy tych przedsiębiorców, strona, którzy są zrzeszeni, czyli najczęściej największych korporacji.
Dokładnie tak. Ostatecznie skończyło się tym, że o ile na początku samo nastawienie dziennikarzy wobec Polskiego Ładu, kiedy pierwsza jego wersja została ogłoszona, było zasadniczo neutralne, o tyle po przetoczeniu się tej debaty publicznej i po tym, jak sami słuchali głównie tych środowisk lobbingowych przedsiębiorców, nagle okazało się, że nastawienie do Polskiego Ładu było ewidentnie w mediach negatywne i to bardzo przełożyło się na opinię publiczną. Odsetek tych, którzy wyrażali obawę, że stracą na reformie Polskiego Ładu, był kilkukrotnie wyższy, pokazują naukowcy w tym badaniu, niż wynikało to z symulacji opartych na danych podatkowych, czyli że ludzie tak naprawdę mieli nie tracić i nie stracili prawdopodobnie, ale dali sobie wmówić, że, tak, że jednak stracili. No i wracam do tego cytatu Marii Libury, że podejmujemy wybory polityczne, kalkulując korzyści ekonomiczne, bo na tym się skupiajmy, jakby na światopoglądzie trochę mniej, pod wpływem grup interesów, które nie reprezentują naszych interesów. Dlaczego tak się dzieje?
No, każdy wyobraża sobie, jeśli nie ma odpowiednio dużo doświadczenia życiowego, że jest po prostu milionerem in spe, tak? Wkrótce nim się stanie, jeśli tylko będzie ciężko pracował, odkładał, a więc jest taka trochę projekcja, że to, co nam powiedziano, że mamy szansę, jeśli będziemy ciężko pracować, samo się zrealizuje na tym wolnym rynku, usuniemy bariery i wszyscy sobie poradzą. I tak długo, jak ludzie wierzą w ten mit, to zawsze myślą sobie, no nie możemy przecież dodawać jakichś barier, albo nie możemy mieć podatków bardziej progresywnych, bo przecież ja w przyszłości będę takie miał, albo mi się uda, ja wreszcie stworzę normalny dom i rodzinę i właśnie od pucy buta do milionera dojdę. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jak w rzeczywistości wygląda ten rynek, jak duża jest akumulacja kapitału, jaki jest poziom nierówności, jak ciężko jest wejść na różnego rodzaju rynki, nie dlatego, że są na nich regulacje, ale dlatego, że są potężne koncerny, czy to krajowe, czy zagraniczne koncerny, które mają tam swoją pozycję, technologię, mają swoje kanały sprzedaży i nie można z nimi wygrać. I ta masa różnych przeszkód to są te, o których przecież nikt nas nie uczy w szkole, tak? Poziom edukacji ekonomicznej bardzo niski, uczy się nas podstaw przedsiębiorczości, czyli zasadniczo popyt, podaż i jak założyć firmę, a nie jak rynek wygląda w rzeczywistości. Czyli, że ten wolny rynek to jest rynek dla najsilniejszych. No i nic dziwnego, że w konsekwencji ludzie, szczególnie młodzi, ja takim człowiekiem również kiedyś byłem, zanim poszedłem na studia ekonomiczne, jak każdy oczywiście wierzyłem w taką totalną sprawczość jednostki, prawda, byłem młodym korwinistą, a potem człowiek założy swoją własną pierwszą jakąś firmę, w moim przypadku fundację z działalnością, człowiek skończy studia ekonomiczne, zobaczy coś więcej, doświadczy i nagle się przekona, a dobrze, czyli jednak rynek przede wszystkim powinien być uczciwy, a to, czy jest wolny, zależy od tego, czy jest uczciwy i trochę się te poglądy stopniowo zmieniają. I mam wrażenie, że tak długo jak media urabiają nas i opowiadają te historie, to zawsze będzie tego typu właśnie taka powracająca recydywa tego neoliberalizmu, który znowu syreni śpiew, zaczyna śpiewać przed wyborami. Tak, tak, wszystkich was krępują tylko regulacje, poradzisz sobie sam, rolniku, wygrasz z Biedronką, wystarczy, że cię przestaną ograniczać, prawda, załóż własną firmę motoryzacyjną, wygrasz z Volkswagenem. No, tego typu utopie się ludziom sprzedaje. To jest większa utopia niż kiedyś był bolszewizm.
Na kanwie tej dyskusji o sukcesie sondażowym Konfederacji profesor Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego przypomniał badania zlecone przez NBP z 2020 roku. One już chwilę mają, ale można zakładać, że one z grubsza mogą być aktualne. 80% Polaków bardzo albo raczej podziwia przedsiębiorców. 33% chciałoby w przyszłości otworzyć własny biznes. Stąd być może już dbają o środowisko, w którym potencjalnie chcieliby funkcjonować, tak sobie wyobrażam. 59% uważa, że do prowadzenia firmy potrzebny jest brak skrupułów. Jak w takim środowisku, w którym mamy przekonanie, że powszechne jest, można powiedzieć, przekonanie, że wolny rynek załatwi wszystko, budować pomysł na Polskę i budować jakiś dobrobyt, który, no właśnie, czy rzeczywiście w jakimś zakresie i jakiś inny kraj może nam pokazać sukces wolnorynkowy bez zamordyzmu?
No, zawsze ten jakaś forma reżimu prawnego, który pilnuje tego stanu posiadania, policja, która wychodzi na ulicę, jest również w krajach, które są bardziej wolnorynkowe. Singapur, który często zresztą Sławek Mentzen przytacza, no przecież jest państwem skrajnie zamordystycznym, tak? Korea Południowa, która się rozwijała w takim kapitalizmie państwowym, prawda, Czeboli, była rządzona przez dyktatora. Po obu stronach granicy tam byli dyktatorzy, jeden tylko się rozwijał trochę szybciej. Więc wydaje mi się, że kiedy patrzymy na tą jakby historię czy opowieści o Polsce, jaką tą Polskę możemy mieć, to ja nie mam problemu z tym, że ludzie cenią sobie przedsiębiorców. Pytanie brzmi, czy cenią sobie oprócz tego pielęgniarki, czy cenią sobie obok tego strażaków, czy cenią sobie obok tego pracowników zakładów oczyszczania miasta. To jest to pytanie. Czy cenią siebie? No bo większość Polaków to są pracownicy i pracownice. To jest łącznie ponad 16 milionów ludzi w tym kraju. Jak odliczymy emerytów, osoby młode, jednoznacznie wyjdzie nam, że przytłaczająca większość z nas jest pracownikami. Przecież na nas również spoczywa, przepraszam, że mówię nas, bo ja właściwie jestem przedsiębiorcą, ale na pracownikach w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za swoje zadania, są w trudnej sytuacji, bo są pierwsi do zwolnienia, jeżeli są cięcia w firmie, a więc pracownicy też powinni siebie szanować, moim zdaniem. A jeśli szanują przedsiębiorców, okej, ale to nie szanujmy ich za samo to, że są przedsiębiorcami, tylko jaką gospodarkę budują, prawda? Bo można być takim przedsiębiorcą, który próbuje sobie spekulować na rynku mieszkaniowym, prawda? Swoimi koneksjami, dojściami, narzucać marże. Taki ktoś, no niestety, ale wartości nie wytwarza. Przedsiębiorca, przedsiębiorcy nierówny. A obok tego mamy ludzi, którzy budują innowacje technologiczne, którzy robią, dostarczają nową wartość, nową jakość. Tworzą na przykład, nie wiem, rozwiązania z zakresu zielonej energii czy cyfryzacji i zapewniają godne warunki w swoim miejscu pracy. Są takie miejsca pracy jak u nas w spółdzielni, tak, którą prowadzę, gdzie pracownik ma tyle samo do powiedzenia, co ja jako członek zarządu. I moja władza wynika z tego, że mi on sam powierzył, bo przecież ma równy głos co ja. I są dobrzy przedsiębiorcy i można budować gospodarkę w dobry sposób, ale trzeba zacząć rozróżniać. Jak ktoś mówi, każdy, kto jest przedsiębiorcą, jest dobry, no to właśnie nic dziwnego, że potem wychodzi, ale wierzymy, że 40% z nich to psychopaci, nie? To teraz zapytajmy, którzy, czy nie ci, którzy właśnie publicznie z największą pogardą patrzą na drugiego człowieka, bo jak ja patrzę czasami na niektóre wypowiedzi tych ludzi, konfederatów, to ja sobie myślę, oni nie chcą dobrej Polski, oni szydzą z tej drugiej strony, zamiast podawać sobie ręce i budować coś razem.
A patrząc na dwie jeszcze wyżej notowane siły polityczne, na Platformę Obywatelską i PiS, zauważa Pan w ich programach gospodarczych i pomysłach na polską gospodarkę w przyszłości jakiś sensowny sposób rozróżniania przedsiębiorców dobrych od złych i budowy wolnorynkowej gospodarki, ale z dbałością o pracowników i właściwie o każdą grupę społeczną, właśnie i o pracodawców, i o pracobiorców?
No właśnie nie. Mam wrażenie, że to znaczy fajnie, że Platforma zaczęła już patrzeć na rzeczy, które wychodzą i porzucają ten taki właśnie skrajny darwinizm społeczny, tak? Tusk próbuje gonić, ale sądzę, że gonienie w postaci, jak wy powiecie kredyt 2%, to my powiemy kredyt 0%, no to nie jest to. Gonienie nie polega na tym, że mówić to samo, ale plus, tylko powiedzieć coś, co jest lepsze. I moim zdaniem to jest właśnie ten element brakującej oferty, to znaczy powiedzenia szczerze, my Polskę musimy poszywać, musimy ją skleić, musimy wyrównać szanse, żeby ludzie mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Skoro tak, to stwórzmy możliwości budowy czy rozwijania tych rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne. Przykład, z którym chodziłem bardzo długo po Polsce, ostrzegając, że trzeba działać, i dzisiaj mam trochę takie jednak poczucie, że niedostatecznie zadziałaliśmy. To znaczy na przykład budowa całego przemysłu wokół pomp ciepła, tak? Wiemy, że w kraju się termomodernizuje, ceny też energii, ceny ciepła tak drastycznie skakały, no i mieliśmy rok do roku, przez ostatnie chyba 3 czy 4 lata, wzrost rynku pomp ciepła o 100%, tak? Czyli w rok, 3 lata temu 55 tysięcy, 92 tysiące, 220 tysięcy sprzedanych. Udział krajowego rynku w tym, krajowej sprzedaży polskiego produktu na polskiej technologii, to jest jakieś 5%. Więc naprawdę zamiast pozwalać, żeby te pieniądze, które my wydajemy z naszej kieszeni często, z kieszeni spółdzielni mieszkaniowej, samorządu albo państwa, które dopłaca, i one wypływają za granicę, no to tu powinniśmy właśnie powiedzieć, dobrze, tu jest ten element, o który musimy zadbać, tak konkretnie, żeby środki zostały, pracowały w lokalnej gospodarce. I ja nie jestem przekonany, czy do tego potrzebny jest wolny rynek, tak? Bo ten wolny rynek sprawia, że pierwszy wchodzi tutaj ogromny producent niemiecki z chińską technologią, bardzo tanią, i on buduje ogromną fabrykę, bo tak jest teraz, nie będę nazwy już podawał, ale robi to super tanio, ale robi to dając przede wszystkim zarobić Chinom i Niemcom, pieniądze wypływają od nas. Czy jednak nie powinniśmy byli powiedzieć, ok, mamy jakiś plan rozwoju kraju, jakąś strategię, idziemy, uzupełniamy jej różne elementy, a nie tylko odcinkowo, tak jak właśnie zrobimy jakiś tani kredyt, i ten tani kredyt komuś pomoże. Ale ten tani kredyt przepływa przez cały system zależności gospodarczych, prawda? I jeśli gdziekolwiek po drodze jest monopol, albo właśnie jest jakiś bardzo silny gracz, to ten silny gracz sobie te pieniądze przechwyci i ta korzyść społeczna nie będzie wcale taka duża, jak sądziliśmy. Ale to znaczy, że niestety nie tylko dosypywanie pieniędzy, ale też regulowanie rynku, wkraczanie, strategiczne inwestycje, dbanie, tak naprawdę rozbijanie jakichś monopoli, czy stwarzanie przestrzeni konkurencyjnej. I ja nie jestem przekonany, czy mówienie po prostu wolny rynek, zlikwidujemy podatki, ma cokolwiek wspólnego z tym, o czym ja mówię. To, co ja mówię, wymaga racjonalnej strategii, mądrości. Ja jestem sam przedsiębiorcą, spółdzielcą, więc dlatego wiem, że o tym mówię. No jeśli ktoś całe życie jedyne, czym się zajmuje, to oszukiwanie na podatkach, no to pewnie dlatego nie wie, o czym ja mówię.
Mam wrażenie, że jeśli, bo tak moje pytanie dotyczyło właściwie Platformy i PiSu, tych dwóch największych konkurentów, wokół których się właściwie od lat kręcimy, to pańskie skierowanie uwagi na takie regulacje i jakąkolwiek strategię bliżej jemu byłoby PiSowi niż Platformie. W związku z tym, czy PiS właśnie tego nie robi? On trochę zaczął krzyczeć miesiące temu, że deweloperzy, że ich bardziej uregulować, że to nie tak, że może zagraniczni inwestorzy z rynku mieszkaniowego albo też innego, to jest jakieś zło, może to też trzeba uregulować. To jest trochę spójne z tym, o czym Pan mówi. Czy PiS ma zły program gospodarczy na budowę Polski na najbliższe lata? Bo może należałoby go za coś pochwalić. chwalić.
Niewystarczającym moim zdaniem. To znaczy fajnie, że na przykład tarcze covidowe zostały uruchomione, to było dobre, ale od początku mówiliśmy, jak nie chcecie, żeby to zostało źle wykorzystane, dajcie pracownikom. Wiecie doskonale, kto jest w ZUS-ie zarejestrowany, tak? Więc można bezpośrednio im dać, a nie właścicielom firm, gdzie małe firmy i tak ledwo sobie radziły, ale w dużych firmach z tą ogromną ryczałtową płatnością taki właściciel poszedł, kupił sobie nowe mieszkanie, nowe auto, wiemy, że tak było, a później zastanawiał się, jak to załatać, żeby płynność mi się utrzymała, tak? Ale co będzie za rok, to się przekonamy. Masa takich błędów została popełniona. Nieprzygotowanie na kryzys, tak? To znaczy dywersyfikacja energetyczna miała polegać nie tylko na tym, żeby ściągać gaz, bo to jest totalnie jeden kanał, ale na przykład budować spółdzielnie energetyczne w całym kraju. Dzisiaj ja jako spółdzielca muszę jeździć po kraju, informować ludzi, przekonywać, pokazywać im, jak to prawnie działa. Zamiast tego moglibyśmy mieć totalnie oddolne, wychodzące z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, z miast, wspólny taki ruch, żeby sobie tą infrastrukturę zbudować, zapewnić, a to, co potrzebuje przemysł, jest bardziej stabilne, prawda, niż wiatraki czy panele, tutaj załatajmy tym gazem. Więc kiedy 2 lata temu mówiliśmy, można środki covidowe, dobrze, że wydajecie te środki, tak, nie ma problemu z długiem, myśmy to mówili, krytykowano nas powszechnie, że nieprawda, dług tak wybuchnie, że polskie obligacje, że Polska zbankrutuje. Miała być druga Grecja, miała być druga Wenezuela, miała być też druga Turcja i Argentyna, nie ma żadnego z nich. Więc wolnorynkowi ekonomiści, tacy liberalni, oni teraz powinni oczywiście sypać głowę popiołem, udają, że nigdy tego nie mówili, no bo jest im wstyd, tak? Jest im wstyd, że się mylili. Natomiast my od razu też mówiliśmy, ale te środki trzeba jakoś mądrze wydać. I tego mądrego wydania nie było. To działanie regulacyjne moim zdaniem jest niedostateczne. To, że dzisiaj słyszymy na przykład o tych funduszach zagranicznych, no przepraszam, ale to jest 0,5% udziału w rynku mieszkaniowym w Polsce. To nie jest ten problem i dzisiaj miałem potwierdzenie, że to jest taka liczba na spotkaniu z ministrem, więc to rzeczywiście jest marginalne i bardzo się cieszę, że jak już jest bardzo duża presja i naciskamy jako ekonomiści po prostu, społecznicy też to robią, mówimy, no nie wiem, zróbcie coś z cesjami deweloperskimi, bo po prostu pośrednicy zgarniają pieniądze z rynku, pompują ceny. Mówimy na przykład o skupowaniu masowym mieszkań, nie tylko przez zagranicę, to cieszę się, że tu jest jakiś pomysł, żeby cokolwiek zrobić. Ale takich problemów do załatania w kraju jest cała masa. Co zrobimy na przykład z sytuacją, która gdzieś tam połączyła nas z społecznością wiejską, z tym, że wchodzi im tam ogromna zagraniczna ferma przemysłowa. Koło budynków mieszkalnych stawia się taki po prostu wielki budynek, jak w Chinach, nie? Wielopiętrowy, z którego po prostu wielkimi rurami są odprowadzane jakieś tam odchody, śmieci inne i tak dalej. Ryzyko sanitarne, epidemiologiczne ogromne i nie mówię tu o COVID-zie, mówię to o takiej solidnej zarazie, która może przetrzebić całą wieś i ci ludzie nie mają żadnego narzędzia, żeby to zatrzymać. Albo co robić z sytuacją, w której kilku graczy na rynku skupu żywności rozdaje wszystkie karty i może terroryzować rolnika, po jakiej cenie on sprzeda. My się złościmy, bo mamy żywność drogą, rolnik też, bo on z tego ma najmniej, a po środku siedzi paru mono- albo oligopolistów, którzy zgarniają wszystko. Na to nie znajdujemy żadnej odpowiedzi, więc dobrze, że jest to rozpoznanie, że państwa stać, że możemy sobie odbudować na przykład i powinniśmy odbudowywać też ochronę zdrowia, edukację, budżetówce zapłacić, tak? Ale gdzie są regulacje, które cywilizują rynek? Bo dzisiaj jest tak, że wolny rynek równa się najsilniejszy gracz zgarnia wszystko. A ci mali dalej się zastanawiają, czy jak może dostanę nowy kredyt, nowe 500+, nowe mi skapnie, to jakoś przetrwam.
Bo się tak nauczyliśmy trochę, że właściwie nie liczymy na państwo i nie liczymy na to, że system może działać lepiej, tylko właściwie skoro zakładamy z góry, że on nie będzie działał, to już lepiej mieć w kieszeni cokolwiek niż nie mieć nic, a nie zauważamy, że to te regulacje, które są właściwie bardzo mało nośne, bo ciężko to ubrać w tak nośne wyborcze hasło jak 500+ na przykład lata temu, tezę dotyczącą tego, doktor Michał Morzeń ostatnio wskazywał na to, że właściwie po latach od czasu tworzenia wolnej gospodarki, wolnej Polski, udział płac w PKB był bardzo długo bardzo niski. On dopiero kilka lat temu zaczął jakoś przyzwoicie rosnąć. To znaczy, mówiąc inaczej i bardziej obrazowo, pracownicy zaczęli czerpać większe owoce z tego, co wypracowują wspólnie z pracodawcami w ramach firmy. I co się wydarzyło w 2022 roku? Spadliśmy, jeśli chodzi o udział płac w PKB, do mniej więcej do poziomu lat 2014-15, co oznacza, a jednocześnie firmy zarabiają coraz więcej, mają rekordowe marże przy tej inflacji, wykorzystując to, że właściwie, no wiadomo, jest inflacja, to można podnosić płace, ceny, bo wszyscy wiedzą, że jest inflacja, więc ceny rosną, więc wszyscy są w stanie zaakceptować. I teraz, jak tę świadomość pracowników, którzy właściwie myślą sobie, no dobra, no ja po prostu, co ja mogę, jestem robaczkiem małym, jak zostanę przedsiębiorcą, a 33% chce zostać przedsiębiorcą w przyszłości, jeśli jeszcze nie jest, to wtedy będę coś mógł, a dzisiaj nie mogę nic.
Ja mam nawet taką konstatację jeszcze o tych przedsiębiorcach, szczególnie takich osobach, które prowadzą mikrofirmy, że w polskiej kulturze, takiej dosyć jednak feudalnej, tak, dalej, mimo nawet Polski Ludowej próby jakoś tam wyrównania tego społeczeństwa, zmodernizowania go, no ta kultura feudalna przetrwała. Ona była z nami przez wieki. Zresztą funkcjonowała w czasie, w którym no tak bardzo ta poprzednia konfederacja nie chciała mieć podatków i nie chciała mieć kraju, który jest silny i zmodernizowany, że doprowadzili do rozbiorów, nie? Więc dziś historia się powtarza, że tak powiem, i też możemy być rozebrani przez naszych sąsiadów, jak będziemy sobie tak likwidować, obniżać, każdy sobie rzepkę skrobie. Natomiast, że dzisiaj wielu przedsiębiorców małych postrzega, czy pracowników, postrzega przedsiębiorczość jako sposób, żeby stać się tym Janosikiem. Zerwać się ze smyczy korporacji, zerwać się ze smyczy, nie wiem, budżetówki, zerwać się ze smyczy w każdym razie jakiegoś szefa, który mnie nadzoruje, jakiegoś systemu, który mnie trzyma na smyczy, zerwać się i być na swoim, tak? Być dla siebie. To jest ten mit o tym Janosiku. I ja się ludziom nie dziwię, że oni w ten mit też wierzą. Tylko to nie Janosik był w stanie zmienić jakby cały system dla całego społeczeństwa. Takich Janosików zawsze troszkę będzie. Ja jestem też po stronie tych Janosików, którym się udało. Tak jakby stworzyłem sobie spółdzielnię, gdzie mam ze sobą grupę wiernych pracowników, gdzie godnie zarabiamy, pomagamy innym. Ale właśnie, my wiemy, że to, że myśmy się, że tak powiem, wyciągnęli za włosy, to nie znaczy, że wszystkich tak można wyciągnąć. Tak to nie działa. Makroekonomia działa tak, że jednak ktoś musi pracować na kogoś. Więc albo ucywilizujemy resztę rynku i pomożemy w zrobieniu tego, albo skończy się to tym, że uda się to nielicznym, a cała reszta jeszcze bardziej będzie wplątana w ten system korporacyjny. I dlatego sądzę, że po pierwsze silne prawo pracy, silne związki zawodowe, jakaś odbudowa spółdzielczości, którą się zajmuje, tak? Czyli tym, że wspólnie razem współdecydujemy o miejscu, w którym pracujemy. Nie mówię tylko o spółdzielniach mieszkaniowych, mówię o spółdzielniach pracy, różnego rodzaju, tak, technologicznych. Sam zakładałem spółdzielnię pracowników IT na przykład. Bardzo fajną ekipę, która niedługo też publicznie o tym będzie informowała. Wydaje mi się, że takich różnych sposobów na ucywilizowanie rynku musi być dosyć dużo i to się totalnie wymyka tej narracji. To znaczy tak naprawdę tak jakby ta dyskusja między popisem a konfederacją to jest tylko dyskusja: my chcemy rynku i dorzucić wam 500, żebyście sobie na rynku poradzili, a ci drudzy mówią, a to my też chcemy rynku, ale wam nie dorzucimy 500. I teraz tak naprawdę to, co jest prawdziwie antysystemowe, to jest powiedzieć: rynek tak, ale uczciwy, z zasadami i taki, na którym pracownicy, przedsiębiorcy społeczni, ludzie, którzy starają się robić coś bardziej dla dobra wspólnego, mają możliwości działania. I to dopiero nas przeniesie jako Polaków na wyższy poziom rozwoju, tak? Bo to, co łączy, nie wiem, Szwajcarię, Skandynawów, to nie są wcale wszędzie tylko wysokie podatki. No bo tu już Szwajcaria, a Skandynawowie, jest jakaś różnica. To, co ich łączy, wysoki kapitał społeczny, bardzo duże zaufanie, bardzo duży udział spółdzielczości, układów zbiorowych, takich właśnie porozumień między ludźmi. I takich rzeczy musi być też w Polsce więcej.
Takie pomysły z tego zakresu miewał pan wcześniej we współpracy jako ekonomista, doradzający i przygotowujący czasem nawet projekty ustaw dla partii Razem. Jest pan ewidentnie kojarzony jako ekonomista lewicowy, aż tu nagle okazało się kilka miesięcy, że przygotowuje pan program gospodarczy dla Agrounii, aktualnie Agrounii połączonej z Porozumieniem. Lewica nie chciała rozmawiać o takim antysystemowym wsadzeniu nogi w drzwi?
Powiem szczerze, dla mnie hasło lewica, prawica w ogóle niewiele znaczy. Rozumiem, że wielu osobom ono coś tam orientacyjnie mówi. Ja przede wszystkim jestem socjalistą. Jestem zdania, że społeczeństwo powinno kontrolować gospodarkę, a nie w drugą stronę, że to gospodarka i pieniądze kontrolują ludzi. I to jest dla mnie punkt wyjścia. A teraz, czy drogą do tego będzie współpraca z Razem, Lewicą, PiS-em czy Agrounią, to jest troszeczkę druga historia. To jest historia tego, kto naprawdę chce zmienić zasady gry na lepsze. I jeśli ktoś chce, to mi jest ciężko odmówić. To ja po prostu, nawet jeśli mam bardzo mało czasu, tak jak mówiłem, prowadzę spółdzielnię, piszę doktorat, ale czuję, że mam taki obowiązek po prostu, żeby to zrobić. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to znowu, czyli powiedzmy młodzi eksperci, młodzi profesjonaliści, przedsiębiorcy społeczni, jeśli my tego nie zrobimy, no to obawiam się, że przyjdzie nam właśnie znowu taki młody Leszek Balcerowicz. Dzisiaj Balcerowicz oficjalnie chwali Sławka Mencena, tak? Taka to jest antysystemowość, nie? Ludzie, którzy pamiętają traumę, mają traumę po transformacji, dobrze wiedzą, ile to kosztowało. Są nowe badania międzynarodowe, porównanie od tu Węgier po Rosję, że ponad 7 milionów ludzi zmarło przedwcześnie z powodu właśnie zbyt drastycznego tempa tej deindustrializacji. W większości młodzi mężczyźni, ci sami, którzy dzisiaj wierzą, że to jest dobry kierunek. Dlaczego? Tracili miejsca pracy, tracili możliwości utrzymania rodziny, alkoholizm, depresja, samobójstwa. 7 milionów ludzi to jest skala, w której normalnie byśmy mówili o ludobójstwie, ale ponieważ się to dzieje w rozproszony sposób, rynkowy, wszyscy mogą umyć ręce i powiedzieć, to nie my. I teraz dla mnie to, że na przykład przychodzi do mnie Michał Kołodziejczak, ja widzę, że jest autentycznym człowiekiem, który organizuje ludzi bardzo lokalnie, zna bardzo lokalne problemy, tak? Opowiada mi o tym, jak funkcjonuje coś na właśnie na rynku spożywczym, na rynku handlu, jaki jest problem z monopolami, z oligopolami. Dla mnie jest to bardzo interesujące i ja mówię, dobrze, pomogę ci w takim razie. Jestem w stanie coś takiego napisać. Dodam, że ten program, liczę, że przesunie całą dyskusję, pokaże, że można inaczej, to znaczy są inne drogi niż tylko myślenie całkowicie państwo od góry zrobi wszystko rozsypując pieniądz, albo jak zderegulujemy, to magiczne ręce wszystko posprzątają. Liczę, że to pokaże, że jest też trochę inna ścieżka, naprawdę antysystemowa ścieżka i ten program jest w praktyce na ukończeniu, jest dosyć szeroki. Staramy się ten program napisać razem z całym zespołem, który zbudowałem, w taki nietypowy sposób, to znaczy on jest trochę jak raport ekonomiczny. Bardzo dużo danych, bardzo dużo argumentacji, tak żeby ktoś nie zapoznał się tylko z hasełkiem zrobimy babcinę albo zlikwidujemy ZUS, prawda? I sobie populistyczne hasełko i się domyśl dlaczego, tylko analizujemy dlaczego, jaki jest problem, w jaki sposób trzeba by go rozwiązać, a potem jak proponujemy to rozwiązać.
A ja jeszcze na chwilę spojrzę z góry. Co oznacza ta wasza współpraca, a patrząc z drugiej strony zastanawiam się, co będzie w tym programie. Czy wasza współpraca z Michałem Kołodziejczakiem oznacza, że to będzie program dla wsi i pan próbuje tę część Polski i tę część gospodarki naprawić zgodnie ze swoją wizją, czy też Agrounia przestaje być partią wsi i to ona przesuwa się w pańską stronę i w stronę pańskiej wizji, która niekoniecznie skupia się na wsi, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie na rolnictwie, bo to nie to samo.
Mhm. Ja myślę, że jest to bardziej czymś w rodzaju takiego połączenia sił, dlatego też zresztą Agrounia i Porozumienie formują nową partię, tak, która nosi nazwę Ruch Społeczny. Jest to jednak taka wizja, w której próbuje się zebrać mniej uprzywilejowane, wykluczone trochę, zapomniane środowiska, którym nie stworzono szans rozwoju. I oczywiście to, że Michał reprezentuje środowiska wiejskie, bo też sam nie tylko rolników, no, organizuje też protesty przecież właśnie przeciwko tym ogromnym fermom po prostu, które wszystko na zachód wywożą, czy dotyczące miejskich planów zagospodarowania, tak, gdzie deweloperzy i sklepy wielkopowierzchniowe rozdają karty z lokalnymi samorządami, co gdzie kto wybuduje. Więc te wszystkie tematy oczywiście są tematami wiejskimi. Dlaczego? No bo w większości wsi nie ma żadnego żłobka, tak? Więc jeśli się nie ma rodziny, która może na przykład właśnie ta taka przysłowiowa babcia, dziadek już nie żyją, to nie ma komu zostawić w ogóle dziecka, no to nie ma jak pójść do pracy. Więc nie ma żłobków, nie ma ginekologa, nie ma transportu, więc nawet młodzi ludzie muszą zasuwać po prostu pieszo x kilometrów do najbliższej gminy, gdzie akurat jest na przykład szkoła podstawowa. Więc to jest pierwsze grono, które się nie dziwię, że nie bierze udziału w debacie publicznej i co jakiś czas ktoś na nich spojrzy jakimś łaskawym okiem, prawda? Na przykład Klub Jagielloński puści raport, że trzeba Polskę zdecentralizować. Czyli jak przeniesiemy im tam jakiś urząd, to im tam się pobudzi, nie? I PiS sobie też z tym niestety nie poradził. Znaczy w ten fundusz, który miał pobudzić transport lokalny, totalnie skopany, niedofinansowany. Podobnie z mieszkaniówką, która jakby potrzebuje skali w rodzaju 1% PKB na budowę mieszkań tanich na najem, a nie 1,5 miliarda, gdzie się cieszymy, że zakontraktowano 8 tysięcy mieszkań. Wow! Za Gierka budowaliśmy 250. Więc to jest pierwsze takie grono. Widzę, że z porozumienia przychodzą ludzie, którzy są takimi właśnie przedsiębiorcami społecznymi, często małymi. To jest gastronomia, to są szczególnie ci, którzy w COVID-zie mocno obrywali i oni też mówią, okej, to, że my jesteśmy przedsiębiorcami, nie znaczy, że musimy zaraz iść do Konfederacji tam razem, prawda, z rosyjskimi różnymi dziwnymi postaciami prorosyjskimi i tańczyć w jednym chocholim tańcu. Możemy tu zbudować sobie jakąś ofertę. No i oczywiście ja staram się do tego uszyć coś, co też innym grupom pomoże, tak? Czyli właśnie osoby, których nie stać na wkład własny i potrzebują mieszkania, osoby starsze, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują takiego systemu zdrowia bardziej zawierającego opiekę i dbającego o nich, dzięki czemu też nie będą musieli ciągle przychodzić do szpitala, prawda, siedzieć tam, a dostaną innego rodzaju opiekę. Osoby, które chcą przeprowadzić u siebie transformację energetyczną w zrównoważony sposób. Masa elementów. Ja bym powiedział, że to, co je łączy, to jest jakaś właśnie ambicja, taki ambitny plan rozwojowy dla Polski, który nie sprowadza się do rzucimy wam środki, a raczej zawiera taki dialog między różnymi grupami. Najlepszy chyba przykład, no to pomysł na spółki Skarbu Państwa, tak? Czyli to, że jedna strona mówi narodowi czempioni, świetnie, tak? Orlen niech przejmie media, gaz, prąd, niech buduje nam pół kraju, jeszcze w mieszkania niech wejdzie. No generalnie Orlen powinien zapewnić nam wszystko do życia. No druga strona tu pewnie, czy to będzie Platforma, czy Konfederacja, będą mówić dokładnie to samo, czyli sprywatyzować. Jak sprywatyzujemy, rozbijemy, zniszczymy, to na pewno to ktoś mądrzejszy przejmie i wcale nie będzie tak jak w latach 90., że po prostu kupi to za granicę. Nie, tak to się nie skończy. No a teraz i wchodzimy my i mówimy, okej, miejmy silne państwowe spółki, ale niech one będą pod nadzorem społecznym. Na przykład mamy Radę Dialogu Społecznego. Tam jest i rząd, i pracodawcy, i pracownicy. Niech oni te trzy strony wybierają razem i nadzorują zarządy spółek Skarbu Państwa. Możemy tak zrobić. W większości krajów rozwiniętych są takie prawa współzarządzania, gdzie właśnie różnych interesariuszy sadza się przy stole i w ten sposób taki Orlen no nie mógłby żyłować na cenach benzyny dla normalnych ludzi, bo zaraz strona pracodawców i pracowników by powiedziała hola hola, nie tylko wpływy do budżetu się liczą. I to jest moim zdaniem prawdziwe wychodzenie z całej tej matni, to znaczy pozbieranie stron społecznych, które czują się wykluczone, nie widzą planu rozwojowego i powiedzenie im, słuchajcie, możemy wspólnie taki plan zbudować, ale właśnie wspólnie, bo jak każdy będzie sobie rzepkę skrobał, to Polska znowu zostanie rozebrana moim zdaniem, po cichu, powoli, delikatnie, ale przez grupy interesów zostanie.
Takimi hasłami o radach społecznych, jakkolwiek by ich nie nazwać, w spółkach Skarbu Państwa bardzo trudno jest zjednać sobie wyborców, bo wyborca musi mieć jakieś hasło, które go porwie, bo wyborca wybiera sercem, a nie rozumem. I ja się tak zastanawiam, Dlatego pytałam na samym początku o to, dlaczego Agrounia, a nie Lewica, z którą pan wcześniej współpracował. Ja rozumiem, że to jest jeszcze kwestia tego, że ktoś po prostu przychodzi i ma taką potrzebę i proponuje, hej, współpracujmy razem. Ktoś może tego zrobić, ktoś nie. Ale różnica jest taka, że Agrounia w sondażach ma około 1% poparcia, Lewica około 8%, powiedzmy. No i teraz... Większe szanse na wprowadzenie tych rozwiązań, nad którymi pracuje grono ekspertów, jak rozumiem, jest tam, gdzie jakieś ugrupowanie polityczne ma przynajmniej jakąś zdolność koalicyjną i siłę polityczną do tego, żeby ewentualnie wpływać na swojego jeszcze większego koalicjanta w podejmowanych decyzjach. No i właśnie, zastanawiam się, czy... Po pierwsze, w tym programie przewidujecie jako eksperci, są tacy, którzy twierdzą, że intelektualiści nie powinni pisać programów wyborczych, bo one mogą być bardzo mądre, mogą być ostatecznie teoretycznie bardzo skuteczne po wdrożeniu, tylko że nie zostaną wdrożone, bo nikogo nie porwą. W związku z tym, czy macie jakiś taki typ już na to, co mogłoby być w tym programie driverem, który porwie też serca, a nie tylko umysły jakiejś grupy? No a po drugie... Komu chcecie odebrać kawałek elektoratu? Tak już rozmawiając bardzo pragmatycznie od strony politycznej.
Ja bym tylko uniknął hasła chcecie, bo moim zadaniem jest tylko przygotować ten program. Moim zadaniem jest dowieść go, przedstawić, przekonać nieprzekonanych do tego, że on jest dobry. Może trochę sprawić, że reszta partii i rządzących i opozycyjnych popatrzy i pomyśli sobie... Cholera, dlaczego to nie my to zrobiliśmy?
Że może ukradną jakieś pomysły?
Nie kradną, śmiało, do boju, przepisujcie. Natomiast... To cały program liczy w tym momencie około 100 stron, z razem z diagnozami, z uzupełnieniami, wyjaśnieniami. Natomiast to jest oczywiste, że w walce politycznej wybiera się jakieś tam najlepsze kąski. I moim zdaniem to już jest zadanie właśnie do zawodowych polityków, żeby oni sobie usiedli, przemyśleli i zobaczyli na nie. Ja mam swoje własne typy. No moim zdaniem to na przykład, że zrobimy żłobek w każdej gminie, albo to, że właśnie będzie samorządowa kasa mieszkaniowa, to, że każda gmina dostanie 100% pieniędzy na budowę spółdzielni energetycznej, to, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie wybierana przez związki zawodowe. To są wszystko jakieś rzeczy, które dla mnie przynajmniej są całkiem atrakcyjne. Te grupy zainteresowane, myślę, jak to słyszą, to myślą sobie, to kalkulują sobie szybko i myślą, a okej, to działa. Albo kiedy mówimy, że stworzymy parasolowy brand, który ochroni w Polsce wszystkie małe rodzinne sklepy, no to te rodzinne sklepy słyszą to i myślą, a okej, to jest wreszcie jakaś lepsza propozycja niż wolny rynek dla Biedronki, prawda? Natomiast nie wiem, czy to jest tak chwytne jak 500+, ale nie wiem, czy musimy tkwić w tej takiej pułapce, że Polacy i Polki są głupi, zawsze będą chcieli tylko słyszeć bardzo ekstremalnie proste hasła. Moim zdaniem jednak mogą też chcieć głosować na pewną szerszą wizję i na pewien plan, który, tak jak mówię, tutaj przedstawiamy, jest planem na to, żeby zwalczyć tych największych graczy, żeby zatrzymać ich, żeby nie dać im po prostu całkowicie zmonopolizować Polski i stworzyć przestrzeń dla uczciwych przedsiębiorców, dla pracowników, żeby dla samorządów, żeby mogły dobrze wykonywać swoje własne zadania i dać im do tego realne możliwości. To jest pomysł na uczciwy rynek, czyli regulowany rynek, czyli rynek, który premiuje to, co jest przydatne. I moim zdaniem, jeśli ktoś słyszy tą wizję i ona wydaje się atrakcyjna, no to pójdzie w tym kierunku. Natomiast pani redaktor, to pytanie o to, czemu z maluchem, a czemu nie z dużą partią. Moim zdaniem to jest zawsze kwestia tego, jakie ktoś ma ambicje, jaką ma otwartość. Ja wolę pracować z kimś, kto jest bardzo otwarty, kto ma dużą ambicję i kto chce współpracować, niż z kimś, kto zarządza na przykład tylko masą upadłościową albo myśli, jak tylko gdzieś dojść, zabezpieczyć to, co mamy. Albo walczymy realistycznie o nową wizję Polski z PO-PiS-em, albo możemy zasadniczo bawić się w rolę przystawki, zdobyć sobie jedno drobne ministerstwo i zostać i skończyć, wie pani, często to słyszę w rozmowach, skończyć jak Lepper albo skończyć jak Gowin. No, jak ktoś się już takich doświadczeń nauczy, prawda, to kolejny raz nie wchodzi w tego typu rolę, tylko wie, że musi jednak ten stolik jakoś przekręcić w zupełnie innym kierunku.
Jak duże zatem są procentowe ambicje tego programu i tych otwartych głów nowej ścieżki?
Moim zdaniem to jest program, który zasługuje na 30% sensownych ludzi w Polsce.
Bardzo ambitnie.
Tak. A to, że nie dojdziemy do niego dzisiaj koniecznie, nie jest żadną przeszkodą. Myślę, że czas odbudowy jeszcze potrwają trochę. To znaczy w problemie jest nie tylko Polska. Czkawką ten COVID, nasza demografia odbija się u nas oczywiście, ale mamy te 30 lat wpędzania się w tą sytuację. Ja jestem młodą osobą, jeszcze się do polityki nie szykuję. Koledzy, mam nadzieję, przetrą jakąś drogę. Natomiast tą jakby wizję ja sobie dzisiaj realizuję razem ze spółdzielcami, mądrymi samorządowcami. My i tak to robimy, tylko robimy to na małą skalę. Natomiast pokazuję plan, który mówi, to co nam się udaje w małej skali, zróbmy też w większej skali. Dziś ludzie nie uwierzą, nie szkodzi. Za 4 lata będę miał jeszcze więcej przykładów z kraju, że nam się udało i że to było słuszne. Wtedy ludzie jeszcze bardziej będą przekonani. I to są rzeczy, które się dzieją naprawdę. Spółdzielnie energetyczne, które naprawdę obniżają ludziom rachunki. Cyfryzacja, którą naprawdę robimy w kraju. Jest masa takich projektów. I czas gra na moją korzyść i na naszą korzyść, to znaczy strony społecznej, tej, która po prostu robi rzeczy, zamiast tylko o nich opowiadać.
Czyli rozumiem, że będzie pan jedynką w Warszawie nie teraz, a dopiero za 4 lata?
Chyba...
Ja tylko dodam dla tych, którzy nie wiedzą i nie śledzą tego, że Michał Kołodziejczak już kilka miesięcy temu wyrażał taką nadzieję, że zdecyduje się pan i zgodzi się pan być jedynką w Warszawie właśnie.
A ja kulturalnie odmówiłem, robię fantastyczne rzeczy w terenie, chciałbym je jeszcze dokończyć, chciałbym je robić dalej. W tym teraz 1 maja prawdopodobnie uda nam się ujawnić pierwsze naprawdę duże polską taką aplikację społecznościową, z której związki zawodowe, samorządy w całym kraju już zaczynają korzystać i chciałbym to zobaczyć, bo wiele ludzi myśli, że nie da się w tym kraju na przykład budować suwerennej myśli technologicznej, więc zamiast tylko mówić musimy to zrobić, albo zamiast płakać jak konfederaci zbanował nas Facebook, prawda, nie wiemy co robić jak dzieci, no myśmy po prostu zakasali rękawy i zbudowali. I chciałbym, żeby było więcej tego typu przykładów, więc się na nich teraz chcę skupić. I za tą jedynkę oczywiście dziękuję. Program dowiozę niezależnie, nie robię tego po to, żeby mieć miejsce na liście, a przyszłość pokaże. Dróg do zmiany Polski, do odbudowy Polski jest bardzo dużo. Jeśli ta będzie niezbędna, jeśli w tej jakby ta misja społeczna, tak, ten kraj będzie tego gdzieś tam oczekiwał, ludzie będą oczekiwali, no to to zrobię. Ale w tym momencie myślę, że to nie jest jeszcze idealny moment.
Moim gościem był Jan Zygmuntowski, ekonomista, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie.